On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Szczęść Boże wszystkim. Przy mikrofonie Rafał Pawlik. Na początku, bo to nasze pierwsze spotkanie, grzecznie byłoby się przedstawić, żeby Państwo wiedzieli, kogo Państwo słuchacie. Jestem z wykształcenia historykiem, prywatnie mężem i ojcem dwójki dzieci, moją rodzinę pozdrawiam. I chciałbym Państwu przybliżyć pewne ciekawe aspekty z historii Kościoła. Nasze spotkania będą nosić taki wspólny tytuł: On wspomoże swoje wierne sługi. On oczywiście z dużej litery, chodzi tutaj o Boga. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie ekranizację Krzyżaków Sienkiewicza z 1960 roku. Jest tam taka wspaniała scena, w której zarówno wojska krzyżackie, jak i wojska polskie dyskutują na temat bitwy, która ma się stoczyć. I podsumowaniem tej sceny jest wyznanie Ulricha von Jungingena: wszystko w rękach Boga, on pomoże swoim wiernym sługom. Po czym następuje taki przeskok kamery i widzimy króla polskiego, który wypowiada dokładnie to samo zdanie. Dla mnie to jest poruszające, ponieważ chrześcijanie przez wieki wierzyli, że Pan Bóg im pomaga, że rzeczywiście Bóg interweniuje w różny sposób. My często, jak myślimy o chrześcijaństwie, to myślimy o testamencie nowym, starym, zatrzymujemy tą historię Kościoła na dziejach apostolskich. To jest błąd. Ja bym Państwu chciał pokazać pewne ciekawe momenty w historii Kościoła, gdzie Bóg w sposób cudowny interweniował, ale tak na początku chciałem powiedzieć, będziemy mało mówić o cudach. Raczej będziemy mówili o ludziach, których Pan Bóg powołuje, daje im jakieś światłe myśli i są ci ludzie pomocą w ciężkich sytuacjach. W dzisiejszym spotkaniu cofniemy się do XIX wieku. Będziemy rozmawiali o tym, co się działo w Królestwie Polskim po Powstaniu Styczniowym. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie tak szybko Powstanie Styczniowe. Jest to najtragiczniejsze ze wszystkich powstań. Zupełnie źle przygotowane. Zryw patriotyczny, źle kierowany, który skończył się w sposób tragiczny dla naszej ojczyzny. Ci, którzy walczyli, byli represjonowani. Nie tylko ci, którzy walczyli, ale całe Królestwo Polskie zostało poddane pewnym represjom. Dlaczego? Otóż Rosjanie, którzy wcześniej dawali Królestwu Polskim dość sporo autonomii, i to trzeba przyznać uczciwie, doszli do wniosku, że ta polityka była zła. W związku z tym walczymy z polskością. W Moskwie wpadnięto na taki pomysł. Celem jest Polak katolik. No bo Polacy to przede wszystkim jest język polski i religia rzymsko-katolicka. O tym prześladowaniu języka polskiego nie mam czasu tutaj teraz mówić. O tym mógłbym mówić szerzej na jakimś innym spotkaniu. Natomiast chciałbym się skupić w szczególności na prześladowaniu Kościoła. Proszę Państwa, 30 wyroków śmierci na kapłanach, 400 kapłanów wywiezionych na Sybir, 300 ludzi w więzieniach. Wśród tych ludzi również biskupi. 8 biskupów zostało wywiezionych na Syberię. Ten bezpardonowy atak był dlatego, ponieważ księża dość mocno wspierali powstanie. Przy czym oczywiście nie wspierali na takiej zasadzie, że walczyli z powstańcami, ale zaborca twierdził, że każda posługa powstańcom, czyli nawet rozdawanie Komunii Świętej, czy też spowiadanie, było udziałem w powstaniu. Chwalba, to jest taki historyk XIX wieku, dość mocno pokazuje, że ten atak na Kościół to był jednocześnie atak na polskość. Ja bym się chciał skupić tutaj w szczególności nad jednym aspektem tego ataku na Kościół. Otóż ukaz carski z 8 listopada 1864 roku, to jest w zasadzie jedyna data, która dzisiaj będzie tak konkretnie podana, kasował 114 ze 193 klasztorów w Polsce, czyli atak, bezpardonowy atak na klasztory. No, trzeba by sobie odpowiedzieć na takie pytanie, dlaczego klasztory zostały tak zaatakowane. Kłoczowski, to też jest taki jeden historyk, twierdzi, że z powodu duszpasterstwa, czyli nie tylko z powodu zaangażowania w powstanie styczniowe, ale dlatego, że to właśnie zakonnicy to była elita duszpasterska Królestwa Polskiego. Oni docierali do najuboższych, docierali do potrzebujących, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. A jeżeli chodzi o zakony męskie, to byli to najlepsi duszpasterze, najlepsi spowiednicy, najlepsi kaznodzieje. Kler diecezjalny, czyli tak zwany świecki kler, nie dorównywał w tym czasie zakonnikom w tych posługach. W związku też z czym likwidowano małe klasztory, a większe klasztory, czyli te, które w zasadzie w ramach ukazu carskiego powinny przetrwać, po prostu zagarniano. Natomiast zakonników wywożono z większych miejscowości do mniejszych. Przykładem tutaj kapucyni, o których będę dzisiaj mówił troszeczkę szerzej, zostali w nocy zapakowani na wozy, wywiezieni, aby nikt w Warszawie się nie zorientował, że ich wywożą. To taki rosyjski sposób postępowania, jak Państwo tutaj widzicie. I zostali wywiezieni do Zakroczymia. Do zakonów nie można było się już dostać. Przez 50 lat zakony były zamknięte na nowe powołania. Czyli nie dość, że nie działały, tak jak działały wcześniej, to oprócz tego nie mogły przyjmować nowych członków. Oczywiście formalnie mogły, ale proszę Państwa, przez 50 lat, czyli od ukazu carskiego do wybuchu I wojny światowej, na przykład zakon kapucynów przyjął jednego członka, który się o to bardzo mocno wystarał, o takie pozwolenia zabiegał nawet w Moskwie, więc to praktycznie było niemożliwe. Więc mamy dwa zasadnicze problemy kościoła w tym momencie z tego powodu tego ukazu. Po pierwsze, brak oddziaływania na tych najuboższych, ponieważ księża diecezjalni mimo wielu chęci nie mogli zastąpić zakonników, choćby z powodu liczby. Wyobraźmy sobie parafię, w której było 8 zakonników. Ta parafia cały czas funkcjonowała, ale przyszło 3 duszpasterzy na miejsce 8 zakonników. No fizycznie oni nie byli w stanie podołać tym wszystkim zadaniom. A po drugie, drugi problem to miejsce. Brak miejsca, w którym ludzie z powołaniem zakonnym mogliby się realizować. Oczywiście, można tu powiedzieć, no mężczyźni co za problem, mogli iść do kleru diecezjalnego, mogli iść do seminarium, ale w tym czasie w XIX wieku wyglądało to jednak troszeczkę inaczej. Powołanie do zakonu było specjalnym powołaniem. Ludzie to czuli, że kapłaństwo w zakonie jest tylko posługą, a nie sensem. Sensem są śluby. Natomiast dla kobiet to już w ogóle nie było żadnej możliwości, ponieważ ukaz carski likwidował również wszystkie działalności takie jak terciarstwo, jak róże różańcowe, jak sodalicje mariańskie, więc te kobiety nie miały dla siebie już żadnego miejsca w królestwie. Jak to się często zdarza w takich sytuacjach, Pan Bóg interweniował. To jest oczywiście moje patrzenie na tą sprawę, ale uważam, że patrzenie również Kościoła, że Pan Bóg wzbudza w takich momentach odpowiednie powołania, aby temu Kościołowi pomóc. I Pan Bóg wykorzystał osobę błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Kim był ten człowiek? To był kapucyn, który w latach młodości najpierw zwalczał religię wśród swoich przyjaciół. On się w ogóle odsunął od kościoła, będąc w szkole, namawiał kolegów do tego, żeby rezygnowali z wiary religijnej. Potem się nawrócił i po nawróceniu, tak w skrócie oczywiście, po nawróceniu poszedł do kapucynów. W tych kapucynach przed powstaniem styczniowym pracował w Warszawie, był cenionym spowiednikiem, cenionym kaznodzieją. I zajmował się tak zwanym trzecim zakonem. Tak tylko dla tych, którzy nie wiedzą, trzeci zakon, zakony franciszkańskie mają taką strukturę, że jeżeli ktoś jest osobą świecką, bo na przykład nie może iść do zakonu z różnych powodów, choroby, nie wiem, musi pilnować rodziców chorych, albo no, na przykład choćby kobiety są już w małżeństwie, mogą wstąpić do trzeciego zakonu i one są jakby wsadzone w tą strukturę zakonną, mają pewne praktyki, ale żyją w świecie. Taka praktyka już była od świętego Franciszka i wszyscy papieże po kolei, a w tym czasie, o którym mówimy, w szczególności Leon XIII, Pius X, później Pius XII, bardzo mocno podkreślali, że trzeci zakon to jest naprawdę, to są prawdziwi zakonnicy. W związku też z czym Honorat pracował z trzecim zakonem. Tam namawiał tych ludzi do pracy wśród ubogich, wśród potrzebujących. Oczywiście to mówimy cały czas o tych czasach przedpowstaniowych. Już wtedy kształtowała się grupa takich pobożnych kobiet, które później przekształciły się w zakon regularny. Czyli wraz z Zofią Truszkowską, to jest akurat nasza diecezjanka, tutaj w Kaliszu też była chrzczona, błogosławiony Honorat Koźmiński założył swój pierwszy zakon, były to Felicjanki. Felicjanki z naszej diecezji pozdrawiam w tej chwili. Natomiast to było przed powstaniem styczniowym. Przed powstaniem styczniowym również Honorat Koźmiński otrzymał takie pismo od swojego generała, czyli pismo z Rzymu, w którym generał stwierdza, że Koźmiński może tak reformować trzeci zakon, jak wymaga tego chwała Boża i zbawienie duszy. Niezwykle ważny dokument w jego życiu. No i dochodzi do tego powstania styczniowego, później do tych represji. Koźmiński przyjmuje je z wielką radością i wdzięcznością. Ktoś spyta zaraz, jak to? Represje z wdzięcznością? O co chodzi? O to chodzi, że on był tak zapracowany przed powstaniem styczniowym, że zauważył, że zaniedbuje modlitwę, kontemplację i Pana Boga. Znaczy ma tyle pracy. W związku z tym modlił się, żeby Pan Bóg coś zrobił. Gdy przyszedł Moskal, zapukał do bram zakonu i powiedział, nawozy, jedziemy do Zakroczymia, to czytał jako chwałę Bożą. Jako taki moment, gdzie Pan Bóg daje mu troszeczkę wytchnienia, aby mógł się zająć swoim własnym zbawieniem. Jak się później okaże, zupełnie się pomylił. No i on wyjeżdża do tego Zakroczymia, tam rzeczywiście ma troszeczkę czasu na to, żeby zająć się sobą, jednakże wkrótce otrzymuje informację, że jego ukochane Felicjanki zostały rozwiązane. No i on przeżywa dość mocno taki wstrząs, co się dzieje, dlaczego tak Pan Bóg dopuszcza. I do tych Felicjanek stosował taki list pocieszający, w którym mówi bardzo ważne słowa, słuchajcie dziewczyny, zakon to nie jest habit. Wam kazano zdjąć habity. wam powiedziano, że nie jesteście siostrami zakonnymi, ale wy jesteście tymi siostrami zakonnymi. I chciałbym, abyście pracowały dalej i chciałbym, abyście dalej były wierne swojemu powołaniu i Bogu. On tam tak naprawdę w tym zakroczymiu mówi kazania, ale to było bardzo trudne, ponieważ zaborcy kontrolowali kazania, kontrolowali całe życie zakonne, ale jednocześnie spowiada. I tu dochodzimy do tego momentu. Jak wszyscy wiemy, spowiedź jest takim miejscem, gdzie nie można tego kontrolować. Te spowiedzi, które on odbywał, no nie zostały po nich żadne w zasadzie wzmianki. Ale konsekwencje jego wyborów i konsekwencje jego czynów pokazują, co w czasie tych spowiedzi się działo. Po pierwsze, Koźmiński dowiadywał się od swoich penitentów, co się w królestwie dzieje. Zaraz ktoś mi powie, jak to w królestwie, przecież Zakroczym to jest takie małe miasteczko pod Warszawą, tam w zasadzie nic się nie dzieje. Otóż do kapucynów w Zakroczymiu zjeżdżało całe Królestwo Polskie, aby się wyspowiadać. Przyjeżdżali ludzie nie tylko z Warszawy, przyjeżdżali ludzie z Łodzi, przyjeżdżali ludzie z Zgierza i na spowiedź, proszę Państwa, czekano czasem nawet 2 dni. Czyli przez te 2 dni tam się przyjeżdżało, zapisywało się w kolejce, była specjalna gospoda, ludzie się chodzili modlić, przygotowywali do spowiedzi, bo były takie duże kolejki. Proszę sobie to wyobrazić dzisiaj. My czasami idziemy do świętego Józefa, widzimy 2 osoby w kolejce i mówimy, taki tłum, trzeba coś z tym zrobić, przyjdę się wyspowiadać za godzinę. Natomiast tutaj czekano nawet 2 dni. I Koźmiński kontemplował te sprawy, co się tutaj dzieje, co się dzieje w królestwie. Słyszał o tym, że w Łodzi powstaje wielki ośrodek, w którym nie ma duszpasterzy, ponieważ prześladowania, między innymi prześladowania religijne sprawiły, że nie wolno było zakładać nowych parafii, więc proszę sobie wyobrazić, że Łódź, najbardziej intensywne, największe miasto w królestwie, posiada 2 parafie. Świętego Krzyża, parafia w Łodzi, 142 tysiące wiernych, 3 kapłanów i kościółek, który mieści w porywach 200 osób. Jak na mszy ludzie przychodzili, to stali 50 metrów przed kościołem i oni byli na mszy. Żadne działania duszpasterskie nie są w stanie objąć takiej ilości osób, tak małą ilością kapłanów. W związku z tym on słyszał te problemy. A z drugiej strony znów spotykał się z tym problemem ludzi, którzy mówią mu, że chcą iść do zakonu, że Pan Bóg ich wzywa do życia według rad ewangelicznych. No i praktyka wśród kapłanów tego czasu była taka, że mężczyznom mówiono, słuchaj, najlepiej jakbyś poszedł do diecezjalnego seminarium, natomiast kobietom mówiono, musisz wyjechać. No to jeżeli się boisz, no to wyjedź do Krakowa, to jest mimo wszystko jakaś tam Polska, oczywiście inny zabór, inne państwa, Austro-Węgry, natomiast no, to jest mimo wszystko język polski, tam możesz się realizować w życiu zakonu. Drugim takim kierunkiem były Stany Zjednoczone. Dużo kobiet wyjeżdżało rzeczywiście do Stanów i tam powstawały zakony polskie w Stanach Zjednoczonych. Ale Koźmiński mówił, że to nie o to chodzi. Przecież jeżeli Pan Bóg powołuje w Królestwie Polskim kobiety do zakonu, to dlaczego one mają wyjeżdżać? No i pytał Pana Boga, co ty mi chcesz przez to powiedzieć? No i dostał takiego w cudzysłowie objawienia, bo mu oczywiście Matka Boska tego nie powiedziała wprost, natomiast po pierwsze, przyjrzał się osobie Jezusa i Maryi w Nazarecie. Jak wiemy wszyscy, życie Jezusa i Maryi w Nazarecie to było życie ukryte. My nie mamy żadnych informacji o tym, co oni tam robili. Oczywiście jest ofiarowanie, jest odnalezienie Jezusa w świątyni, to mamy w Piśmie Świętym, ale tak naprawdę między 12 rokiem życia Jezusa, gdzie on tam poszedł na tą pielgrzymkę, a 30 rokiem życia, w którym on zaczął nauczać, nic nie wiemy, co tam się działo. Tak naprawdę Jezus robił meble. Nasz Zbawiciel był zwykłym, no można powiedzieć, wyrobnikiem. Dla Koźmińskiego to był piękny przykład. Oto Zbawiciel żyje w ukryciu przed światem, już spełnia swoją misję, już ten świat uświęca, ale nikt o tym nie wie. Druga sprawa, Koźmiński też był zainteresowany historią i niezwykle mocno poruszały go przykłady pierwszych chrześcijan, czyli tych, którzy musieli się ukrywać w katakumbach. A po drugie, jako franciszkanin wiedział i znał zasady funkcjonowania trzeciego zakonu, czyli zakonu dla świeckich, którzy z różnych powodów nie mogą wejść w struktury takich zakonów zwykłych. I wpadł na genialny pomysł, że wszystkie te osoby, czyli głównie kobiety, ale również mężczyzn, którzy mówili mu, że chcą być zakonnikami, zapisywał potajemnie, bo miał takie prawo, do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Czyli oni według nawet prawa kościelnego stawali się zakonnikami. Ale jednocześnie postanowił odpowiedzieć na tą potrzebę tej ewangelizacji Królestwa Polskiego. Zaczął te osoby ze sobą spotykać. Znaczy mówił, słuchaj, idź do tej osoby, zamieszkajcie razem w 3 osoby, w 5 osób. Niech ten dom będzie waszym takim centrum religijnym. I dla tych osób zaczął pisać konstytucje. Konstytucje, które uściślały, czym mają się zajmować w życiu. Proszę Państwa, on łączył osoby tego samego stanu. To znaczy, wyobraźmy sobie sytuację, mamy szlachciankę, przyjeżdża do niego, mówi, że chce iść do zakonu i mamy jakąś chłopkę. Gdyby on je ze sobą zapoznał, no to dla ludzi to byłoby jakieś takie faux pas. Szlachcianka z chłopką mieszkają razem, coś tam robią. zaraz ktoś by się tym zainteresował. W związku z tym postanowił łączyć szlachcianki z szlachciankami, nauczycielki z nauczycielkami, pielęgniarki z pielęgniarkami, chłopki z chłopkami, służące ze służącymi, kobiety pracujące w fabrykach z kobietami pracujące w fabrykach. Dlatego mówi się o tym, że stworzył 22 zgromadzenia bezhabitowe, ponieważ te zgromadzenia, jak sama nazwa wskazuje, kobiety i mężczyźni, którzy tam żyli według tych zasad, nie nosili habitu, no bo był oczywiście ten zakaz i musieli się ukrywać przed zaborcami. Niezwykle potężne działanie ewangelizacyjne tych zgromadzeń. Proszę sobie wyobrazić, moje ukochane tutaj, jeżeli chodzi o przykład, zgromadzenie, to są te siostry fabryczne, które chodziły do fabryki i ci robotnicy siedzą, palą papierosy, bluźnią jak szewce i ona nagle mówi, słuchaj, kolego, czy ty mógłbyś ładnie się wypowiadać, bo ja jestem córką Chrystusa. Wyobraźmy sobie taką sytuację dzisiaj w pracy. No i ci panowie, najpierw śmiech, ale po trzeciej, piątej prośbie, no to oni przestają bluźnić, trochę grzecznie się zachowują. Czyli niezwykle mocno one oddziaływały na ludzi dookoła tylko z powodu swojego przykładu. Czyli brak habitu powodował, że one musiały żyć pełnią Ewangelii, aby oddziaływać na innych ludzi. Taki przykład dawał Koźmiński. Tych przykładów Koźmiński spisał sporo, czyli te siostry mu się zwierzały z tego, jaki efekt jest ich pracy duszpasterskiej. Oczywiście, na pewno taki Honorat Koźmiński, który mógłby głosić Słowo Boże w klasztorze w Warszawie, przypuśćmy w tym czasie, mógłby nawrócić lub pomóc nawróceniu większej ilości osób niż jakaś siostra, która daje po prostu przykład swojego życia. Ale pamiętajmy, że w naszej religii zbawienie jednej osoby to tak naprawdę jak uratowanie całego wszechświata. Warto uratować życie wieczne, choćby jednej osobie. Natomiast tych sióstr było rzeczywiście sporo. Takie najliczniejsze zgromadzenie, czyli zgromadzenie właśnie tych sióstr ze stanu chłopskiego, liczyło w 1907 roku aż 4000 osób. Proszę sobie wyobrazić, zgromadzenie, które ma 4000 członków, przecież to jest olbrzymie zgromadzenie. Te siostry pracowały na wsi, miały obowiązek pracowania na polu, czyli nie mogły być tam jakieś elitarne, że one nie pracują fizycznie, ale jednocześnie zajmowały się opieką nad dzieci, uczyły te dzieci katechezy, uczyły katechezy w domu, organizowały takie spotkania różańcowe. No miały bardzo duży zapał taki ewangeliczny wśród ludzi. Ten temat jest ciężki do zbadania, bo wiele tych osób było niepiśmiennych, w związku z tym nie zostawiło jakichś tam po sobie wspomnień, czy też świadectw. Natomiast świadectwa zbierał Koźmiński i wysyłał do Rzymu, bo bardzo mu zależało na tym, żeby zarówno jego generał zakonny, jak i nawet papież zatwierdzili ten sposób życia. Te kroki były, no można powiedzieć, byłyby udane, gdyby niestety nie problem mariawityzmu. O tym kiedyś może państwu opowiem, jest to taka czarna historia naszego kościoła, to znaczy ten moment, w którym część kapłanów oddzieliła się od kościoła rzymskokatolickiego i stworzyła kościół heretycki. To właśnie się działo w tym czasie. Koźmiński przez krótki czas spowiadał założycielkę Marię Kozłowską tego zgromadzenia, w związku z tym został oskarżony o to, że jest w jakiś sposób winny. Ja ten temat badałem bardzo, bardzo mocno, nawet pracę na ten temat napisałem i wiem, że on absolutnie winny tej schizmie nie był. To był tylko i wyłącznie przypadek, jednakże już z tego powodu patrzono na Koźmińskiego w królestwie troszeczkę podejrzliwie. I gdy zaczęło się dziać w królestwie spokojnie, gdy te prześladowania troszeczkę stopniały, kler katolicki patrzył na te wszystkie siostry tak troszeczkę z przymrużeniem oka, tak troszeczkę nie dowierzając, że one są rzeczywiście tymi siostrami zakonnymi, że to w ogóle jest jakaś taka ważna formacja, że to jest ktoś cenny w ich oczach. Dochodziło nawet do takich paradoksów, że za przyczyną nauki Piusa X, Pius X namawiał do tego, żeby codziennie chodzić do Komunii Świętej. W związku z tym, jak ja na przykład bym żył wtedy i poszedł do Komunii Świętej, to kapłan by mi codziennie udzielił tej komunii. Natomiast jak przychodziły te siostry, które mu, gdzieś tam mu powiedziały w tajemnicy, że one są w tym zakonie ukrytym i one chciały codziennie komunie święte, to on im nie pozwalał przychodzić, żeby im się nie wydawało, że są siostrami zakonnymi. To było takie, no troszeczkę można powiedzieć nawet nieroztropne z punktu widzenia tych kapłanów, natomiast w ten sposób niestety te siostry były w pewnym momencie traktowane. Jak mówi biskup Ryś, to jest on taki młody biskup w diecezji krakowskiej, którego ja bardzo lubię, on też jest historykiem, przynajmniej tak się przedstawia, charyzmat zawsze w kościele idzie przed hierarchią. Hierarcha musi charyzmat rozpoznać. Tutaj hierarchia niestety wystraszyła się troszeczkę tego charyzmatu i w 1907 roku nastąpiła tak zwana reforma tych zakonów, gdzie tak naprawdę usunięto część sióstr, tylko te siostry, które naprawdę mogły żyć w tych wspólnych domach, były uznane za siostry zakonne. Jednakże łączono te zakony w sposób dość nieroztropny, ujawniano te siostry, one się przez to mogły spotkać z wieloma przykrościami i ta reforma była tak naprawdę niszczeniem systematycznym tych zakonów. Taka ciężka karta w historii tych zgromadzeń. Natomiast postawa Koźmińskiego, czyli mimo wszystko tłumaczymy sytuację, ale zgadzamy się na to, co mówi Kościół i tego samego wymagał tych sióstr, czyli słuchajcie, mówcie tym kapłanom, tym biskupom, o co chodzi w waszym życiu, ale jeżeli mimo wszystko oni was chcą rozwiązać, bądźcie posłuszni, bo pamiętajcie, bycie zakonnikiem to przede wszystkim życie w posłuszeństwie. Ta postawa udowadnia, jak w przypadku drugiego słynnego kapucyna, może bardziej słynnego na arenie światowej, ojca Pio, że posłuszeństwo udowadnia, że to rzeczywiście był Duch Boży. A oprócz tego udowodnił to Jan Paweł II, który w 1988 roku wyniósł na ołtarze błogosławionego już Honorata Koźmińskiego i wtedy Jan Paweł II powiedział wprost, że wylano dziecko z kąpielą. To znaczy, że chciano zrobić coś dobrego, a zrobiono mimo wszystko coś złego. Czyli Jan Paweł II tutaj można powiedzieć oddał sprawiedliwość Koźmińskiemu. Ja dlatego tak twardo o tym mówię, że to był błąd i nie będę tutaj owijał w cudzysłowie bawełny. Warto powiedzieć, że aż 15 z tych zgromadzeń założonych przez Koźmińskiego przetrwało próbę czasu. Znaczy, później zostały one przywrócone i do dzisiaj funkcjonują w naszym państwie. To są siostry bezhabitowe do dnia dzisiejszego. Niektóre przyjęły habit, inne nie. Na naszej ziemi, naszej diecezji kaliskiej mamy siostry obliczanki w Błaszkach. To jest właśnie ta rodzina. To było takie zgromadzenie, które miało wynagradzać obliczu Chrystusa grzechy świata. Robi to tutaj do dzisiaj. W związku z tym widzimy w tej historii, że rzeczywiście Pan Bóg, powołując Koźmińskiego, ale powołując tych wszystkich ludzi, którzy mu w tym dziele pomagali, w jakiś sposób naprawił ten błąd państwa carskiego, znalazł miejsce dla tych ludzi, którzy to powołanie do zakonów odczuwali, a jednocześnie niezwykle mocno zaangażowali się oni w ewangelizację tego państwa. Może dzięki temu właśnie nie straciliśmy tej wiary i Królestwo Polskie przetrwało tą nawałnicę niszczenia Kościoła i polskości. Proszę Państwa, na dzisiaj to już będzie koniec. Za miesiąc, bo tak najprawdopodobniej będziemy się spotykać, będę Państwu chciał opowiedzieć o innej ciekawej historii, w której Pan Bóg bardzo mocno się pojawił, która dzisiaj jest niezwykle mocno oszukiwana w podręcznikach historii. Można przeczytać same bzdury na ten temat, bo będziemy mówili o krucjatach. Dziękuję i szczęść Boże.